Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Owocowych Wtorków. Dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie IT w kontekście HR-u. Ja nazywam się Natalia Bogdan, na co dzień jestem prezeską Jobhouse, a moim gościem jest Kamil Porębiński. Cześć Kamil.
Cześć Natalia, cześć wszystkim.
Powiedz nam w kilku zdaniach, czym zajmujesz się zawodowo.
Zawodowo zajmuję się tak naprawdę troszeczkę bezpieczeństwem i budowaniem serwerów, dużych infrastruktur serwerowych dla tak naprawdę wszystkich. No wiesz, dzisiaj wszyscy jesteśmy w internecie, te strony internetowe, te aplikacje muszą leżeć na jakichś serwerach. No i tymi serwerami ja i moja firma się zajmujemy, więc dbamy, jak nie wiem, pasterze o te owieczki, które gdzieś są w internecie.
Masz też jakichś klientów HR-owych?
Tak, Maję na przykład.
O, Maję Gojtowską?
Dokładnie tak.
Co robisz dla Mai?
Standardowo, no, utrzymanie jej serwera, na której stronie stoi jej strona internetowa. To jest taka nieciekawa, że jak powiem, praca w backendzie, nikt o nas nie wie, nikt o nas nie słyszy, chyba że coś przestaje działać.
To wtedy wasza wina?
No właśnie najczęściej nie, bo to może być na przykład zbyt duży, nie wiem, ruch na stronie internetowej, typu ktoś napisał fajny artykuł, wrzucił gdzieś w social media, to się poniosło wiralowo, a maszyna, która była do tego przystosowana, no, nie była po prostu przygotowana. Pewnie obserwujesz to w Black Friday, kiedy wszystkie sklepy padają. Black Friday jest zawsze co roku praktycznie o tej samej porze, a część e-commerce dalej tego nie ogarnęła. Albo wyprzedaże na święta, nie? I szlogi niedowierzanie, coś nie działa.
Tak jak zima zaskoczyła drogowców, tak Black Friday zaskoczył e-commerce.
Dokładnie tak to wygląda. No i drugi przypadek, na przykład właśnie ataki internetowe. No nie wiem, konkurencja próbuje wyłączyć stronę swojego konkurenta w internecie. Jakieś cyberataki, może botnety, jakieś robaki internetowe. Dużo jest tego, tak? No i fakt, czasem po prostu awaria serwera. No bo jak wiesz, komputery, czyli serwery, psują się.
Kto nie restartował tak, pierwszy komputer? Rzeczywiście firmy robią taką nieuczciwą konkurencję, że wysyłają jakieś
Czasem. Powiem więcej, nawet wczoraj rozmawiałem ze znajomą, która prowadzi jakieś tam konto instagramowe dla jakiejś spółki. Konkurencja wykupiła na nich zakup followersów. Po prostu kupił.
A, okej, okay, żeby...
I wtedy Instagram zobaczył, że to jednak oni kupują, znaczy z punktu widzenia Instagrama to oni jakby kupowali sobie followersów i zablokował im konto.
Wow.
Czyli po prostu, no co, no wchodzisz w internet, kupujesz followersów na swoją konkurencję i im konto jest banowane.
Nie wpadłabym na to.
Ja też nie wpadłem na to, ale takich rzeczy jest pełno w internecie, tak?
Okej.
Okay. Możesz kupić fałszywą opinię albo prawdziwą opinię na siebie, no teraz UOKiK jakoś z tym walczy, no ale no dużo jest takich rzeczy, które mogą spowodować, że coś w internecie przestaje działać.
A w kontekście HR-u na co zwrócić uwagę w kontekście bezpieczeństwa IT?
Ojej, to ja zadam tobie pytanie w takim razie. Dawaj. Jakie dane HR przetwarza o ludziach?
No sporo jest tych danych, dane osobowe, ale co mam tak wymieniać? No. Imię, nazwisko, data urodzenia. Teraz trochę RODO ukróciło ten zakres danych, które możemy przetwarzać, ale nadal jest dosyć dużo tego, dane o zatrudnieniu.
CV pewnie.
Tak.
A w CV masz wszystko, nawet zdjęcie pewnie i tak dalej. Tak. Nie wiem, linki do profilów na LinkedInie i tak dalej. Zobacz, jaka to jest cenna baza danych.
Zdecydowanie.
No i teraz zadajmy sobie pytanie, po co cyberprzestępcy atakują jakąś infrastrukturę? W jakim celu? Jak myślisz?
Żeby wyłudzić pieniądze?
Głównie to jest zarobek, czyli zdobyć jakieś pieniądze, tak? Nie wiem, złapać dostęp do twoich danych, nie wiem, potencjalnych pracowników, kandydatów. No i co? Mogą szantażować. Albo nam zapłacisz tyle i tyle i tego nie upublicznimy, bo wiesz, kara z RODO to jest tyle, my chcemy tylko tego połowę, nie?
Jaka wspaniała myślałeś.
Tak, no to jest po prostu czysty zysk. No każdy szuka po prostu hajsu, więc to może być tego typu, nie wiem, szantaż. Lub na przykład po prostu zaszyfrują ci dane i nie masz dostępu do tych danych. Znowuż, zapaść nam, to ci odszyfrujemy. Tak? Kiedyś większość ataków polegała na tym, nie wiem, czy pamiętasz czasy Neostrady i tak dalej, to wtedy cyberprzestępcy włamywali się na jakąś stronę, żeby ją podmienić, zostawić coś fajnego, wesołego, śmiesznego, kolorowego, albo tam trupią czaszkę. To nie ma sensu dzisiaj, tak? Bo każdemu chodzi o hajs. Czyli cyberprzestępca włamuje się tylko po to, żeby zdobyć w jakiś sposób zysk. Tym zyskiem mogą być na przykład opłata za okup, za to, że ci odszyfruje te dane, albo po prostu dostać się do twojej infrastruktury HR-ów i tam siedzieć cicho. No i skoro ty zbierasz, powiedzmy, jako HR jakieś dane, przetwarzasz te dane, to cyberprzestępca może być w tej twojej infrastrukturze i jak ty się rozwijasz, to on też, bo też ma te dane. Sprzedaje je na czarnym rynku, konkurencji, no wiele jest scenariuszy.
Tak, są firmy, które kupują bazę. No tak, można kupić bazę danych kandydatów, tak? W ten sposób.
No można. No można kupić. Powiem więcej, znam taki przypadek właśnie z HR-ów, gdzie jedna firma do dużej spółki wysłała praktykantkę albo praktykanta, już nie pamiętam, na stanowisko, że no tam w dziale HR-u sobie będziesz odbywać praktyki. Mhm. No i ta osoba nie robiła nic innego, jak też dane, które zbierała, przeforwardowała, wysyłała mailem do firmy, która ją wysłała.
Strach się bać.
No tak po prostu, czyli wiesz, no ktoś wysyła te maile, dane tych potencjalnych pracowników, klientów, no różne tam dane są przetwarzane, nie wiem, oferty o pracy pewnie przechodzą, na jakich portalach są ogłoszenia, ile to kosztowało, jakie stawki wynegocjowaliście z jakimś portalem, no dużo jest tego, nie? Mhm. Cenne informacje, więc ktoś może wysłać nawet praktykanta, który ma dostęp do danych, do których nie powinien mieć, no i te dane gdzieś udostępnia na zewnątrz.
Jak się zabezpieczyć przed tym?
I zatrudniać praktykantów. Nie, no to przy takimi tego typu atakami to jest naprawdę trudno. Trzeba myśleć i zastanowić się, kto gdzie ma jaki dostęp. No bo najczęściej jest tak w wielu firmach, że już nie wiem, załóżmy, mamy stronę internetową na WordPressie, potrzebujemy kogoś, kto zrobi, nie wiem, ogłoszenie o pracy na tym WordPressie, to dajemy mu pełne uprawnienia. Mhm. A nie dajemy mu uprawnień tylko i wyłącznie do postowania w małym fragmencie tej strony. Więc ta strona nie jest przystosowana do tego. No i tak samo działa HR. Często nie ma czegoś takiego jak poziomy uprawnień. No jak ktoś przychodzi do działu HR, dostaje jakieś loginy i hasła, ma dostęp wszędzie i co gorsza, kiedy on odchodzi z tej pracy, jak szybko te dane są blokowane. Mhm. To ja z doświadczenia wiem, że nawet jak ja pracowałem w wielu firmach IT, to po kilku tygodniach, czasem miesiącach moje loginy i hasła były blokowane, dopiero jak już zrezygnowałem z pracy. Mhm. Więc teraz myślę sobie o takich ludziach, którzy nie są z IT, że to czasem się w ogóle nie dzieje. Zresztą na wielu konferencjach marketingowych można porozmawiać z ludźmi, gdzie no kiedyś tam w 2015 roku obsługiwałem kampanię takiej firmy, do dzisiaj mam dostępy do fanpage'a, piszę do nich, żeby mi je zabrali, a oni mówią, no to musi się przeprocesować, bo to jest korporacja. Mhm. No i teraz tak pomyślmy sobie o naszym dziale HR. Tam są jakieś dostępy do portali z ogłoszeniami o pracę. Często te portale nie mają na przykład wielu loginów i haseł, wielu użytkowników, tylko jest jeden wspólny. HR, małpa, nazwa firmy, zakładamy konto i ten login i hasło sobie wędruje po całej firmie. Mhm. Przez cały dział HR przychodzą praktykanci, oni też dostają, weź tam wrzuć jakąś ogłoszenie o pracy z naszej bazy danych, jest procedura na to, dostaje login i hasło, praktykant kończy praktyki 3-miesięczne czy tam staż, no i nie ma procesu na to, żeby ten login i hasło do tego portalu zmienić po odejściu człowieka. Ten login i hasło zostaje.
Okay.
I on tak sobie, wiesz, lata, aż ktoś może przypadkowo zalogować i zrobić coś złego, co się zdarza, co nawet widać w internecie, że ktoś opublikował nie dla tej firmy ogłoszenie o pracę, czy nie ten post na Facebooku, no bo zapomniał się przelogować, miał jeszcze dostępy. My się z tego śmiejemy, ale to mogą być, wiesz, duże straty finansowe czy wizerunkowe. I tak to właśnie wygląda, więc nie ma tych takich procesów onboardingu, offboardingu pracownika i pomyślenia, gdzie on ma dostępy, do jakich danych ma dostęp i co może z nimi zrobić, czy nie jest tego aż za dużo.
Dzisiaj kręciliśmy odcinek o onboardingu, a wcześniej o offboardingu i rzeczywiście ten kontekst IT w ogóle tam się nie pojawił, a chyba powinien.
No właśnie tak, bo zobacz, tak naprawdę no, dzisiaj chyba w internecie robimy wszystko i ja pamiętam, jak ja zaczynałem, ojeju, wiele lat temu jakąś tam pracę taką w IT poważną, to już były takie sygnały, że powinien być one day startup, czy od pierwszego dnia dostaję wszystkie dostępy i już wiem, co mogę zrobić, tak? Dostaję loginy, hasła, jakieś tam procedury i pierwszego dnia, żebym już coś mógł wykonać, bo wiem, że w wielu firmach było tak, że się czekało na sprzęt, na dostępy ponad miesiące. I później właśnie było, że odejście z tej pracy kończyło się w dużej korporacji, miał tak mój znajomy, że szedł do salki konferencyjnej rozmawiać z przełożonym, że właśnie kończą współpracę, bo on już na przykład złożył wypowiedzenie i w tym momencie dział IT usuwał jego dostępy. Mhm. Czyli kiedy mój kolega jest w sali konferencyjnej, rozmawia z przełożonym, nie ma dostępu fizycznego do internetu, do komputerów wewnętrznych, w tym momencie jest usuwany dostęp. Okay. Jak pracowałem z takimi firmami jak Adobe czy coś, to też tak robiliśmy, że robiliśmy telekonferencję z pracownikiem, który otrzymał wypowiedzenie lub sam je składał i w tym momencie podczas rozmowy takiej offboardingowej dostępy były mu usuwane. Na końcu po skończeniu kola jego konto, z którego rozmawiał, też było blokowane. Czyli nie było takiej sytuacji, że on odszedł, powiedzmy, nie wiem, od 9 skończył pracę, ale do tej 16 miał jeszcze dostępy, tak?
Okay.
Bo wiesz, w wielu firmach tak się zdarza, że ktoś jest zwalniany o godzinie, nie wiem, wcześniej rano, po czym jeszcze sobie chodzi po biurowcu i coś tam jeszcze może załatwić, a później to czytamy w gazetach, że pracownik wyłączył pół serwerów jakiejś tam firmy albo zrobił coś złego, bo nikt jeszcze w firmie nie wiedział. No i też pamiętam, w niektórych korporacjach szły takie maile po prostu informujące wszystkich w koło, od dzisiaj ta osoba nie pracuje. No bo zobacz, możemy mieć taki atak socjotechniczny, tak? Czyli jeżeli jestem dużej korporacji, zostanę zwolniony, a chcę zrobić coś złego, przecież jutro mogę zadzwonić do kolegi. Ej, Piotrek, słuchaj, wiesz co, nie mogę dostać się do takiego systemu. Weź mi tam, pomóż, coś zrób.
Okej.
Przecież Piotrek nie wie, że ja zostałem zwolniony na przykład dyscyplinarnie, bo zrobiłem coś złego. Nie ma żadnej informacji, a ja wiem, że czasem jest tak, że nie chwalimy się tym, że kogoś zwolniliśmy, ale chwalimy się tym, że kogoś przyjęliśmy do pracy, tak? Okay. Moim zdaniem to też są takie ważne rzeczy, poinformowanie, że ta osoba z nami nie współpracuje już. Żeby nie było możliwości tego typu ataków socjotechnicznych. Oczywiście ja nie zakładam, że ludzie są źli z natury i tak będą wszyscy robić, no ale jednak.
Sponsorem podcastu jest firma Trafit. Czy wiesz, że 60% kandydatów nie kończy formularza aplikacji, bo jest zbyt skomplikowany lub za długi? W Trafit możesz stworzyć swój własny i pytać tylko o to, co dla ciebie najważniejsze. Przetestuj przez 2 tygodnie za darmo, a potem skorzystaj ze zniżki 50% na pierwsze 3 miesiące. Więcej szczegółów znajdziesz pod adresem www.trafit.com/VIP.
Warto się zabezpieczyć. A wracając jeszcze do tych cyberataków, jak one się dzieją, jak te dane wyłudzają te cyberprzestępcy?
Nie tak jak w telewizji. Nie tak jak w telewizji to wygląda.
A jak w telewizji wygląda?
No tam bo ktoś ja siada oglądam. Przed komputerem, coś tam wciska magiczną kombinację klawiszy, lecą takie zielone literki jak to w filmach i nagle dzieje się magia. No nie, to jest niestety żmudna praca cyberprzestępców. Możemy to podzielić powiedzmy na ataki skierowane bezpośrednio na firmę. Na firmę, która zajmuje się, nie wiem, ma jakiś duży dział HR-u, czy na jakąś firmę, która się specjalizuje typowo w rekrutacji, no to zakładamy, że ona przetwarza te dane. Już nie pamiętam, w którym to roku, ale no, w 2007 czy którymś, jeden bank zbierał CV ludzi chyba na staż i umieścił je na swojej stronie internetowej w taki sposób, że napisałeś nazwę tej strony /CV, i wszystkie CV były publicznie dostępne, tak? No, nie było to trudne, żeby to odkryć, tak? Więc mogą być tego typu ataki, że ktoś po prostu przeczesuje internet, Google, i szuka po prostu w Google, nie wiem, nazwa firmy, /pdf, szuka po prostu, korzystając z wyszukiwarki Google, co Google potrafiło zaindeksować.
Okay.
Dużo rzeczy takich się znajduje, no bo zobacz, gdzie przetwarzane są dzisiaj pliki? Firmy nie trzymają je na stronach, ale trzymają gdzie? W Google Drive. Dropbox, iCloud. Bardzo często te foldery, na przykład z CV czy z jakimiś takimi danymi, są udostępniane komuś innemu. No i ktoś klika udostępnij.
Łatwego tak? Linku też.
Udostępnij za pomocą linku. No i ta osoba, która zna tylko i wyłącznie ten link, może mieć dostęp. Nie ma tam ustawionych żadnych uprawnień, że tylko ta osoba z tego maila i link wygasa na przykład, nie wiem, za 2 tygodnie. Bo Google wprowadziło taką możliwość. Tylko jest taki sobie link, który gdzieś tam sobie lata, ludzie wysyłają to sobie na Messengerze, no bo komunikator firmowy nie zawsze jest, więc Messenger jest spoko. A jak Messenger ma dostęp do linku, no to tam on zawsze robi podgląd tego, więc wie, co tam jest, więc tam już Messenger był. No i takich linków też mogą cyberprzestępcy szukać. Rzeczy, które są de facto publiczne. Tylko nikt na razie nie zna ich linku, ale on może gdzieś się pojawić. I zobacz, masz taki link, który wysyłasz do mnie, do kogoś innego i tak dalej, ten link zaczyna krążyć. Więc takich linków cyberprzestępcy po prostu mogą szukać, robić taki rekonesans w sieci, szukać danych. Danych, z których mogą coś zrobić. Czy po prostu pobrać i zaszantażować, że mamy wasze dane znowu, żeby zarobić, czy po prostu ściągnąć je sobie i wykorzystać. To może też konkurencja nawet szukać.
Czyli jak chcemy coś takiego zrobić, to zawsze hasło, bądź tylko pod konkretnego maila.
Najlepiej
tak?
Pod konkretnego maila. Jeśli udostępniamy już komuś na zewnątrz, no to zawsze jest tam pod maila, na który udostępniamy. A jeżeli, nie wiem, osoba nie ma maila, jest bardzo nietechniczna, to ustawmy, żeby ten link wygasł za 3 dni. Czyli udostępniamy pliki i one będą niedostępne po 3-4 dniach. To wtedy no po prostu to udostępnienie przestanie być publiczne w sieci i tak dalej.
To w owocowych wtorkach o to dbamy. Kasia, jak mi wysyła dostępy do nagrań, to tylko na mojego maila.
No dokładnie. I teraz znowu, często wysyłamy takie dostępy, teraz pytanie. Udostępniamy taki dokument, folder z jakimiś dokumentami innej firmie. Jeżeli to jest, powiedzmy, pracujemy w środowisku Google, tak, no to korzystamy z naszej domeny, ale często ludzie po drugiej stronie nie mają na przykład konta firmowego Google i udostępniamy już na ich mail prywatny.
Aha, okej, okay. I tu może być...
Tu jest tego typu problem, no bo zobacz, o ile firma ma jakieś polityki bezpieczeństwa założone na koncie e-mail swoim firmowym, jest to wymuszone, na przykład dwuskładnikowe uwierzytelnienie i tak dalej, to czy na koncie prywatnym osoba, której udostępniłaś te dane, ma takie zabezpieczenia?
Niekoniecznie.
No niekoniecznie. Czy jej hasło jest trudne? Udostępniasz już komuś osobie prywatnej, na której nie ma żadnych wymuszonych zasad bezpieczeństwa i może się okazać, że tak jak w przypadku sprzed paru tygodni moja znajoma miała włam na Facebooka, bo jej hasło to było Landrynka 10. Tak? Hasło, które znajdujesz w internecie po wpisaniu jej maila, tak? Bo to jest na publicznych listach, to hasło gdzieś tam zostało udostępnione po wycieku z Canvy.
Jest coś takiego?
Tak, są takie stronki, gdzie wpisujesz. Pierwsza taka fajna stronka nazywa się Have I Been Pwned. Pewnie umieścimy gdzieś tu linka czy coś. Wpisujesz tam swój mail lub nazwę domeny i przeszukuje taką bazę zrobioną przez jednego człowieka, w której powie ci, z jakiego serwisu twoje dane dla tego maila wyciekły.
Najwięcej
w tej branży marketingowej, HR-owej to najczęściej będzie Canva na przykład albo LinkedIn. No i teraz zobacz, jeżeli takie Canvy wyciekło, w cudzysłowie mówi hasło, bo to jest hasło w formie zahaszowanej, zaszyfrowanej, ale można je w innym systemie poszukać jego, że tak powiem, wersji tekstowej. No jeżeli ktoś ma ten sam login i hasło w Canvie i ten sam login i hasło w innym systemie, to być może ma ten sam login i hasło do maila.
Jest to wysoce prawdopodobne.
Jest to bardzo prawdopodobne, bo tak się dzieje. Mhm. No i teraz udostępniasz zasoby firmowe komuś na prywatnego maila. I już zaczyna być problem, czy ten mail jego jest w sposób bezpieczny dostęp. Czy to nie jest jednak skrzynka, która jest na laptopie prywatnym, do którego wiele osób ma dostęp. To nawet w pandemii się bardzo mocno zmieniło, kiedy wszyscy pracowaliśmy z domu. I na jednym laptopie pracowała mama, tata i jeszcze dzieciaki musiały odrabiać lekcje. No i czy każdy zakładał na tym laptopie swój login i hasło, osobne konto użytkownika, czy wszyscy jechali na jednym, no właśnie dzisiaj pewnie jednym wspólnym. I teraz wyobraź sobie, że nie wiem, dzieciak ma dostęp do komputera, chce coś odpalić, jakąś grę sobie, ściąga wirusa, trojana, jakieś złe oprogramowanie niechcący i to coś ma dostęp w tym momencie do skrzynki, na której są linki, dane i tak dalej.
Kurczę.
To są takie rzeczy, o których się totalnie w ogóle przecież nie myśli, no bo nie jesteśmy do tego przygotowani, no ale potem można poczytać w internecie, że te dane wykradziono, te dane wyciekły, tu dostęp do Facebooka zablokowany, tu Instagram nie działa, tu coś tam, tu coś tam, tu coś tam.
A to czyszczenie danych, co mówiłeś, że czasami przychodzą takie maile, tak? Że jak się tam coś kliknie, to można... To tacy cyberprzestępcy...
Wiesz co, najczęściej tak, najczęściej cyberprzestępcy mogą ci wysłać jakiegoś maila, który będzie wyglądał legitnie. Tak, bardzo, bardzo legitnie. Albo znowu, do działów HR, no to do działów HR pewnie spływa dużo dokumentów typu CV.
Tak.
Więc coś może wyglądać jak PDF, a PDF-em nie być.
Okej.
I to może być tak naprawdę plik exe, czyli plik wykonywalny, jeśli mówimy o Windowsach, który po kliknięciu, czyli wygląda jak PDF, ale nim nie jest i powiedzmy nie mamy żadnego antywirusa, oprogramowania, które to wyczyści, sprawdzi. Po kliknięciu PDF się nie uruchamia, tylko uruchamia się oprogramowanie, którego celem jest na przykład zaszyfrować cały laptop. Zaszyfrować laptop, wyświetlić komunikat, zapłać, odblokuje ci dostęp. Albo zrobić, nie wiem, wysyłać spam z twojego laptopa, z komputera, albo zainfekować dane, zebrać informacje. No to tylko zależy od inwencji twórczej cyberprzestępcy, co on chce zrobić. Czy on chce zarobić na tym, czy zarobić później, czy zrobić rekonesans, czy poprzez na przykład infekcję, powiedzmy, nie wiem, laptopa prezesa, mieć dostęp do danych, do których nie mają pracownicy. Bo tak też się dzieje, że celem ataku są bardzo często osoby, pracownicy danych firm, tylko po to, żeby przejąć ich na przykład tożsamość. Jeżeli wyobraź sobie, że mamy dużą organizację, w której przejmuję konto prezesa i mogę logować się na jego pocztę i wysyłać maile i robić decyzje wewnątrz firmy.
No słabo.
No właśnie, często jest tak, że prezes ma dostęp wszędzie, bo jest prezesem. Chociaż nie powinien. Bo nie? Po co mu? No, moim zdaniem nie powinien mieć dostępu, znaczy jak najmniejsze powinien mieć dostępy. No ale to tak może robić cyberprzestępca, że zmusi ciebie, żebyś zainstalował jakieś oprogramowanie, którym, nie wiem, podsłucha twoje loginy, hasła, no to różne są scenariusze, tylko i wyłącznie po to, żeby wykraść twoją tożsamość, no i być tobą w twojej sieci, w twojej korporacji, w twojej firmie i coś z tym zrobić dalej. Wysłać maila, zainfekować kolejne osoby, podszyć się, zdobyć jakieś informacje, które nie są dostępne gdzieś publicznie, tylko i wyłącznie po to, żeby wykonać następny atak. Albo na przykład, kuriozalna i bardzo prosta rzecz, wysłać jako prezes fakturę do księgowości. Proszę mi o moje opłacenie, to jest nowy kontrakt z kimś tam. A tam jest numer konta cyberprzestępcy, tak? I wysyła tylko jednego takiego maila, on gdzieś tam trafia, jest opłacany, hajs ma, znika. Po roku, jak robi ktoś bilans i przegląda te i tak dalej, zobaczy, że tu jakiś był dziwny wydatek, o którym nikt nic nie wie, tak? Mhm. No, różne są scenariusze.
Jak się przed tym uchronić?
Wyłączyć komputer i jechać z Bieszczady. Tak naprawdę to, możemy zacząć wielowymiarowo, czyli najprostsza rzecz to do wszystkich systemów, gdzie HR ma dostęp i komputera, i smartfona, mieć trudne hasło. Najprostsza rzecz, nie to samo.
Co to znaczy trudne?
Takie, którego nie jesteś w stanie mi teraz powiedzieć. Jeżeli jesteś w stanie mi powiedzieć, jakie masz hasło do swojego systemu, to ono jest łatwe.
Tylko wtedy go nie zapamiętam.
Nie na tym to polega.
A to jak mogę go później użyć, jak nie wiem, jakie on
ma
jest?
Na tym to polega. Jeżeli nie pamiętasz, nie znasz swojego hasła, to nie jesteś w stanie je zdradzić. Manager haseł. To taka aplikacja, która jest ich dużo. One Password, LastPass, Bitwarden, czy nawet ta wbudowana w przeglądarkę Chroma czy Firefoxa, zapisuje za ciebie hasła. Czy generujesz trudne hasła, milion znakowe, 30 znakowe, wykrzykniki, znaki specjalne i zapisujesz w menedżerze haseł. Nie znasz. Do każdego systemu masz inne hasło, nie znasz tego hasła. A jak musisz się zalogować, to korzystasz z menedżera haseł, który za ciebie wpisuje login i hasło.
Tych menedżerów haseł nie próbują zhakować?
Oczywiście, że próbują zhakować. No ale teraz powiedz mi, co jest bardziej prawdopodobne, że twoje hasło, które ty pamiętasz, ktoś zgadnie, bo są do tego narzędzia, komputery nawet nie mogą wygenerować takie hasła, wpaść na nie, czy to, że ktoś się włamie do menedżera haseł, który bardzo dba o to, żeby tam się nie włamano. Fakt, były włamania do takiej firmy jak LastPass, wyciekły pewne dane, ale dalej one były zaszyfrowane i jeszcze chyba są nie odszyfrowane. Ale nawet jak się włamie do twojego menadżera haseł, dostaniesz o tym informację, to szybko zmienisz hasła do wszystkich serwisów, bo masz je w menadżerze haseł. Czyli wiesz, gdzie miałeś zapisane hasła i wiesz, które hasła zmienić. Menadżer haseł ma kolejne rzeczy. Powie ci, że do danego systemu było włamanie i warto właśnie tam zmienić dane. Menadżery haseł ostrzegały po wyciekach w LinkedInie, zmień hasło do LinkedIn, bo wyciekło hasło. Albo co więcej, powiedzą ci, że to hasło, które masz, używasz do systemu Instagram, masz też w portalu, nie wiem, pracuj.pl czy job to i tak dalej, jakichś różnych. Więc menadżer haseł, jedna z ważniejszych rzeczy. Jedyne hasło, które musisz pamiętać, to jest hasło do menadżera haseł. I drugie, do komputera i smartfona. Dwa różne hasła, tak? I żeby były skomplikowane, no bo bezsensowny jest menadżer haseł bez hasła.
No tak.
Więc to musisz znać. No i wspieramy menadżer haseł dwuskładnikowym uwierzytelnieniem. Korzystasz?
Nie.
No właśnie. I teraz zobacz. Jeżeli nawet ktoś by przycisnął cię do muru, poprosił o twój login i hasło, to bez drugiego składnika uwierzytelnienia, jak na przykład przepisanie kodu z telefonu czy włożenie klucza takiego specjalnego USB, nie jest w stanie się zalogować. I to jest dopiero prawdziwa metoda zabezpieczenia twojego systemu. Można to robić na Facebookach, na wielu portalach tak naprawdę. Zwłaszcza mówię, Facebook, LinkedIn, Canva czy te inne duże systemy to wspierają. Dzięki czemu nawet jeżeli twoje hasło ktoś wykradnie z Canvy, to i tak się nie zaloguje, bo nie ma tego drugiego składnika.
Na LinkedInie chyba tak jest, tylko że wiem, że większość osób to wyłącza, bo nie chce im się dwa razy klikać.
No bezpieczeństwo nigdy nie jest wygodne. Wiesz, ludzie też wolą jeździć bez zapiętych pasów, bo to tam te 2 sekundy dłużej trzeba się zapinać, nie? Dobra. Tak samo jest z tym dwuskładnikowym uwierzytelnieniem. Trzeba włożyć klucz i go wcisnąć, dotknąć, tak żeby się zalogować lub przepisać ten kod. No to przepisywanie kodu nie jest tak turbo bezpieczne, ale still lepsze niż żadne. Ludziom się nie chce. No to jeżeli nie chce im się użyć drugiego składnika uwierzytelnienia, no to po co mają login i hasło? To tak wygląda. No to bezpieczeństwo nigdy nie będzie wygodne. Im bardziej jest upierdliwe, no tym jest bezpieczniejsze, tak?
A jak jest z telefonem? Bo ta cyberprzestępczość jest głównie na komputerach, czy na iPhone'a na przykład też się włamują?
Raczej na komputery. Raczej te systemy mobilne, te telefony są lepiej zabezpieczone, one też mają... Tam nie robimy tak rzeczy skomplikowanych, chociaż na przykład najczęściej telefonu używamy gdzieś, gdzie jesteśmy rozkojarzeni, nie jesteśmy sfokusowani, więc tam na przykład może przyjść link z jakimś fałszywy mail, który wygląda jak prawdziwy, żeby cię skłonić do, nie wiem, odpisania na niego, czy przeforwardowania tego maila dalej, tak? jeżeli powiedzmy, nie wiem, biegniesz sobie ze spotkania na spotkanie i przychodzi właśnie, załóż, mail, który wygląda jak mail od, nie wiem, księgowości, że trzeba coś opłacić, wchodzisz, forwardujesz szybko, nie zastanawiasz się, no bo jesteś w takiej sytuacji, gdzie twoja czujność jest obniżona.
Mhm. Więc na to zwrócić uwagę i hasło, rozumiem, dostępu, tak? Do...
No, smartfon powinien być zabezpieczony, nie jakimś pinem raz, dwa, trzy, cztery, tak? Czy jakimś tam literką L, jak są te kropeczki, bo to jest standardowy chyba znak, tylko tak naprawdę no, jakimś poważnym Face ID, Touch ID, czymś, co jest, no, co sprawdzi, że tylko my możemy odblokować ten telefon, a nie jest to jakiś pin ogólnie znany, tak? No bo jeżeli ktoś dostanie się do naszego telefonu, a w telefonie znowuż jest to baza danych, poczta służbowa, dostęp do Facebooka, Instagrama, może zainstalować jakąś aplikację, mając twój telefon odblokowany, aplikację, która będzie śledziła to, co robisz na telefonie. Tak się często zdarza, że to głównie bodajże na Androidach wiele aplikacji jest fikcyjnych, tak? Wygląda jak kolejna aplikacja, która jest kolorowanką dla dzieci, tak? Ale z jakiegoś powodu ma dostępy do niektórych rzeczy, do których nie powinna mieć dostęp. Nie wiem, czy jak instalujesz aplikację, zawsze sprawdzasz, do czego ma ta aplikacja mieć dostęp. Ona tam prosi często. No właśnie, wyobraź sobie, że jest taka kolorowanka, aplikacja, gdzie tam ciekawie sobie koloruje rzeczy i aplikacja przy instalacji prosi cię o dostęp do SMS-ów, aparatu i tak dalej. Myślisz, że to jest jej potrzebne?
Chyba nie powinno, nie?
No właśnie, ale ludzie nie czytają tego, klikają OK, nie? I później się okazuje, że ta aplikacja ma dostęp do SMS-ów. Jak ma dostęp do SMS-ów, to co może zrobić? Przechwycić na przykład kod jednorazowy, który ci wysyła bank. No, albo wysłać za ciebie SMS-a premium. I będzie cyklicznie wysyłała SMS-a premium, kiedy się kapniesz po rachunku w dużej firmie na przykład. No. Że nagle telefonia, że nagle jeden telefon kosztuje 900 zł miesięcznie, a nie 180. To są niskie kwoty, ale w skali tego, co robi cyberprzestępca, on sobie zarabia.
Dokładnie.
Więc tak to wygląda. Nie czytamy, nie sprawdzamy, co się dzieje. Wiesz, to trochę tak jak, no dobra, kto czyta regulaminy, które podpisuje, nie?
No rzadko.
No rzadko, nie? I to właśnie tak wygląda, że instalujemy jakąś aplikację, jakiś portal, tam jakaś polityka cookie, co się dzieje. My nie wiemy, gdzie te dane trafiają, potem ktoś to wykorzystuje, zwłaszcza mówię, z aplikacjami na telefon, więc a telefon trzeba zabezpieczyć, tak? No to jest forteca wiedzy. Tam masz generalnie wszystko. Zwłaszcza, że jak ktoś już przejmie dostęp do twojego telefonu, aplikacją, czymkolwiek, no nie wiem, może wysyłać jako ty SMS-y. Jednorazowa akcja, jednorazowo wyślę SMS-a do prezesa, nie wiem, zwalniamy tę osobę. Albo wyślij mi na tego maila prywatny. Na chwilę jestem na wakacjach, ale mam pilny case, muszę coś zrobić w HR-ach, podeślij mi te CV-ki, ale na mojego prywatnego maila, bo do sieci korporacyjnej nie mam dostępu. To były takie typowe ataki w pandemii, gdzie ludzie pracowali w domu, sieci korporacyjne nie były gotowe na pójście w internet, więc część ludzi po prostu, dobra, to sforwarduj mi to na maila prywatnego. Nie wiem, czy każdy takiego ministra, co z prywatnej skrzynki korzystał.
Nie, słyszałam o tym.
No, to był taki minister w telewizji, co tak? Z prywatnej skrzynki na wirtualnej Polsce sprawy rządowe nasze sobie ogarniał, tak? No więc tak też się dzieje w firmach, że no, można wykorzystać tego typu atak. I teraz zobacz. Jesteś w dziale HR, albo jakimś szefową działu HR. Na Instagramie właśnie pisze, że jesteś na Malediwach. No i teraz widzi to cyberprzestępca. Dobra, podszyję się, założę sobie konta, imię, twoje nazwisko, małpa, gmail.com, bo na przykład jest wolne. I napiszę do firmy, ej, słuchaj, jestem właśnie na Malediwach, mam tu słaby zasięg do internetu, muszę coś pilnie zrobić w pracy, poczta korporacyjna mi nie działa, weź mi podrzuć te dane, ja to szybko ogarnę. Wiarygodne?
Tak.
No bardzo. Jeżeli ktoś ciebie zna, mail wygląda jak twoje imię, nazwisko, bo takie sobie nie założyłaś być może. Jesteś na Malediwach? No jesteś, przecież mówiłaś, że bierzesz urlop na Malediwy. Słaby internet? No, zakładamy, że tak. Raczej na plaży nie stawiają anten z internetem. No i mamy atak socjotechniczny na firmę i teraz, jeżeli firma nie ma polityki żadnej, że nie udostępniamy dokumentów takich poza korporacje, poza maile korporacyjne, to ktoś w dobrej wierze będzie chciał ci udostępnić, bo przecież wydaje mi się, że z tobą rozmawia i udostępnia te dane cyberprzestępcy. No, klasyczne wyłudzenie, socjotechniczny atak. Nic skomplikowanego.
Mówiłeś też o tych prywatnych laptopach. Czasami mamy osoby na B2B, które chcą pracować na swoim sprzęcie. To jest zawsze zły pomysł? Czy możemy jakoś to uwzględnić?
Wiesz co, moim zdaniem jest to zły pomysł. No bo w żaden sposób nie masz kontroli nad tym zewnętrznym laptopem. Tak jak mówiłem wcześniej, nie wiesz, czy ten laptop jest zabezpieczony. Czy to nie jest pin raz, dwa, trzy, cztery do tego laptopa. Czy tam nie ma jakichś programów, gier, które robią coś, co nie powinny robić. Kto ma dostęp do tego sprzętu? Czy jest antywirus? czy są cykliczne aktualizacje, bo to może być tak, że ten komputer padnie ofiarą po prostu jakiegoś zmasowanego ataku na wszystko wszędzie i zobaczymy, kogo trafimy, no i przy okazji wyciekną dane danej firmy, tak? No to nie jest też tak, że ktoś się uwziął na daną firmę, tylko są cyberprzestępcy, którzy, nie wiem, jak wyjdzie dziura w WordPressie, no bo WordPress najpopularniejsza platforma blogowa, CMS do tworzenia stron, no i może być tak, że wyjdzie jakaś dziura, my nie zaktualizujemy WordPressa i 3 miliony WordPressów padło ofiarą tego ataku. I tak samo może być z tym prywatnym laptopem. Tam może być jakiś program, przeglądarka, ktoś gdzieś kliknie i przypadkowo zostanie zainfekowany i te dane gdzieś się, nie wiem, zostaną udostępnione. Mhm. I przy okazji dane nasze, które byśmy nie chcieli, bo to były dane firmowe. Są takie sytuacje oczywiście, że no nie ma możliwości wysłania komuś sprzętu. To było w pandemii przecież, to nagle z dnia na dzień trzeba było pracować zdalnie. No to pracowało się na komputerach prywatnych, ale ja zawsze sugeruję, to miejmy konto na tym laptopie. Jak mamy nie Windowsa, MacBooka, miejmy konto prywatne, na którym sobie robimy swoje rzeczy, Facebooki, Instagramy, ale na czas pracy przelogowujemy się chociażby na to konto firmowe. Gdzie mamy zupełnie inne ustawienia przeglądarki, nie łazimy po jakichś, nie wiem, wykopach, pomponikach, pudelkach i innych dziwnych stronach, tylko jesteśmy w pracy. Tak? Starajmy się no jakoś to już mimo wszystko rozdzielić. Tak samo z siecią domową. Większość routerów ma coś takiego, co się nazywa sieć gości. Więc łączmy się nawet do innej tej sieci gości niż tej sieci domowej. Okay. Bo znowu cyberprzestępca poprzez złamanie na nasz laptop może zobaczyć, jakie urządzenia są w naszej sieci, czy mamy drukarki i tak dalej. Tak to jest. Zawsze mimo wszystko powinniśmy rozdzielić pracę od tego, tej rzeczy prywatnej. No ale mówię, najlepiej mieć osobny sprzęt. No nie jest to zawsze możliwe, ale jednak wypadałoby mieć, no bo znowu, że jak masz sprzęt firmowy, to twoi dział informatyczny może wymusić jakieś polityki bezpieczeństwa, zarządzać tym laptopem, wymusić szyfrowanie dysku, no bo znowu laptop prywatny może po prostu zginąć, zniszczyć albo ktoś, nie wiem, odda go do serwisu, bo nie działa. Nie, zobacz, pracownicy serwisu mają dostęp do tych danych. I znowu, to nie musi być ogromny wyciek, tak? Wyciek danych to po prostu musi być nieuczciwy pracownik serwisu, którego korciło przejrzeć, co tam jest na tym laptopie. I zobaczę dane, do których nie powinien mieć dostęp, a potem czytamy na właśnie pudelkach czy tak dalej jakieś rzeczy, o których no skąd oni to wiedzą. Tak, no, gdzieś to się pojawiło, więc laptop prywatny jest słabym laptopem. Gorzej znowu jest z telefonem.
Właśnie chciałam o to spytać, bo jednak nie każdy ma telefon służbowy. To co na prywatny w ogóle nie powinniśmy nic dzwonić, wysyłać?
No bo zobacz, teraz większość ludzi, jak ma jakiś telefon, smartfon, on jest zsynchronizowany najczęściej z jego jakimś chmurą. Chmurą Google'a, tak. Chmurą iPhone'ową do iCloud'a i tak dalej. No i wyobraź sobie, że taki ktoś w domu musi zrobić, nie wiem, skan umowy. Mhm. No bierze telefon, robi zdjęcie.
Tak.
Tym swoim prywatnym telefonem wysyła tego maila korporacyjnie, wszystko ładnie, no ale to zdjęcie tej umowy czy czegokolwiek synchronizowało się z jego prywatną chmurą. No i ten człowiek przestaje pracować w tej firmie, ale on nie wie, że te wszystkie dokumenty, które skanował telefonem prywatnym, zsynchronizowały się z jego chmurą i następuje po kilku latach wyciek tych jego danych.
No to rzeczywiście.
Telefon prywatny jest bardzo słaby do tego, żeby używać go firmowo. Z tego samego powodu. On tam ma naprawdę dostęp do wielu danych i tak dalej, i tak dalej. No czasem jest ta konieczność, że trzeba zadzwonić do kogoś. No i pracownicy często nie chcą dzwonić ze swoich prywatnych numerów do ludzi. Nie wiem, powiedzmy, muszę obdzwonić 200 CV.
Właśnie, można to jakoś...
No jest taki mały hak, że przed wydaniem numeru telefonu odbiorcy wpisujesz krzyżyk 31 krzyżyk, tak? Hasz 31,
tak?
Hasz numer. I to jest tymczasowe ukrycie twojego numeru.
O, nie znałam tego.
No to jest taki prosty myk, więc tym osobie, do której dzwonisz, wyświetli się chyba numer zastrzeżony. No takie proste obejście, więc tym czasem, no okej, okay. Jak ta osoba, która odbierze ten numer telefonu, poprosi o billingi, zerknie w billingi szczegółowe, to będzie twój numer, no ale umówmy się, kto przegląda szczegółowo listę rozmów. Więc tymczasowo pracownik musi zadzwonić gdzieś ze swojego prywatnego numeru, a nie chce go upubliczniać, tak w prosty sposób może dać taką kombinację klawiszy hasz, 31 hasz i dzwoni gdzieś tam, ukrywając swój numer tymczasowo. Większość sieci, jak nie wszystkie, to wspierają.
W iPhone'ie chyba też można to ustawić tak na stałe. Prawda?
Można na stałe, ale powiedzmy, że no, znowu na stałe, no to musisz na pracowniku w jakiś sposób wymusić i tak dalej, a tu jest możliwość tymczasowego ukrycia takiego numeru. No ale mówię, no, ja bym sugerował, że jeżeli pracujemy zdalnie, to nie pracujmy na swoim sprzęcie. No ja też bym nie chciał mieć na prywatnym sprzęcie, do którego powiedzmy ktoś ma dostęp, domownicy i tak dalej, jakieś dane firmowe. Bo to może po prostu albo zostać skasowane. No tak. Bo zdarza się, ktoś coś zainstalował, usunął, no nie masz nad tym kontroli, albo po prostu wycieknie w bliżej nieokreślony sposób, bo nie mamy nad tym żadnej kontroli, tak? No, czy, lub znowuż no, nam się pogubi, czy jesteśmy na tej przeglądarce i mamy konto firmowe, czy nie konto firmowe. Dużo firm korzysta z Gmaila. Gmail to Gmail, czy ja jestem na swojej skrzynce prywatnej, czy firmowej, no to tam logiem się różni często. Tak. Jak jest ustawione, bo jak nie jest ustawione, to jest Gmail. No i mogą się tego typu rzeczy pojawiać, że coś nam się pomyli i pójdzie nie tak, jak powinno. Wracając do tego, jak jeszcze atakują cyberprzestępcy, no to wysyłając na przykład fikcyjne maile, tak? Fikcyjne maile, który wygląda jak mail prawdziwy. Jeżeli dana firma nie jest zabezpieczona przed tego typu atakami, no to mail może wyglądać jak mail taki z wewnątrz firmy, tak? Po prostu.
Czy cały adres też
cały
jest
adres, wszystko. Twój? Mhm. To tak przełożąc na język bardzo, bardzo prosty. Wiesz, jak wygląda wysłanie maila? One niczym się nie różnią od wysłania pocztówki.
Jak to?
No tak, tak wysyłasz maila. Tu na górze piszesz nadawcę, a tu odbiorcę. I dokładnie tak samo się wysyła maila. Ty piszesz, kto jest nadawcą i ty piszesz, kto jest odbiorcą.
Czyli nie musisz mieć wcale być zalogowany do swojej skrzynki, żeby to zrobić.
Nie. Są nawet takie strony fakemyemail.cz bodajże, że wpisujesz e-maile nadawcy.
Nie podpowiadaj.
No ale zobacz, jeżeli firma, której jesteś odbiorcą, ma dobrze skonfigurowaną pocztę i nadawca ten prawdziwy ma dobrze skonfigurowaną pocztę, to systemy informatyczne wykryją. Ten, kto się pod ciebie podszywa. Mhm. Jeżeli one są nieustawione poprawnie, nie ma problemu, żeby wysłać maila w cudzym imieniu.
Okay.
Zresztą zobacz. Wysyłamy maile z naszej firmy korporacyjnej, a jednocześnie wysyłamy przez na przykład, nie wiem, system mailingowy, nie wiem, Freshmail, Mailer, iMailChimp, który wysyła z naszej domeny.
No tak.
On się podszywa pod nas, ale my na to pozwalamy, bo mamy specjalne ustawienia, nie wchodzimy w techniczne szczegóły. Ale jeżeli tego nie zrobimy, no to ktoś może wysłać maila, który wygląda jak ten prawdziwy, lub co gorsza, jeżeli mamy trudną nazwę firmy, widzę Trafit, tak? Jakby ktoś wysłał przez jedno F.
No to może się nie zorientować.
Literówka. Tak, bardzo często wysyłane, ktoś kupuje domenę, która jest literówką. Ale zobacz, w domenie Trafit mamy I. A mała literka L nie przypomina trochę I?
No tak.
Kupmy sobie domenę Trafelt. Tak? I teraz zobacz. Można wysłać maila z innej domeny i podszyć się pod daną firmę. I tych firm jest sporo. mBank kiedyś bardzo często był podmieniony jako RN. Literka mała R i N razem wyglądają jak M.
Kurde.
I to mamy takie tego typu ataki, że ktoś może kupić domenę, która wygląda wizualnie podobnie do naszej i wysyłać maila w ten sposób i po prostu się podszywać. I znowuż prosić o udostępnienie. Dobry system pocztowy, typu na przykład Google Workspace, tam Office 365, zobaczą i ci powiedzą, ty nigdy nie mailowałeś tym adresem, tam będzie komunikat, to jest ktoś, kto się podszywa, on cię przed tym ostrzeże, tak? A jeżeli używamy jakichś skrzynek bezpłatnych, darmowych, zapomnij. Znowuż, dobra polityka firmowa bezpieczeństwa, zrobiony sensownie z działem IT, chroni nas przed tego typu atakami. No ale jeżeli ktoś, mówi, wysyła maile firmowe na skrytkę prywatną, no i już zaczynamy się gubić, tak? Wyślę na chwilę z przeglądarki, udostępnij sobie coś tam. Bardzo często to, co jest, nie wiem, firmy wewnątrz blokują na przykład udostępnianie albo wysyłanie dużych załączników. Co robią pracownicy? Udostępniają sobie publicznie przez WeTransfera czy coś tam i to gdzieś lata, nie? Czyli znowu szkolenie pracowników. Jeśli coś zabroniliśmy w firmie, to nie dlatego, żeby ma trudniej życie, tylko dlatego, żeby nie było trudniej potem, tak, nie? Tak to wygląda. PDF-y, które wbijają do CV-kami, no zawsze antywirus, jakieś oprogramowanie, które powinno sprawdzić, czy ten plik, który otrzymaliśmy, jest tym, co powinniśmy otrzymać. To już nie są czasy, gdzie ktoś pewnie chodzi i zostawia CV takie drukowane i my to sobie oglądamy, tylko masowo przylatują albo linki do LinkedIna, tak sobie wyobrażam. Tu jest mój profil kandydata LinkedIn, albo jakiś PDF, czy tam doc, czy Word, czy cokolwiek. No i znowuż, firma HR-owa, która przetwarza te dokumenty, no powinna sprawdzać te pliki. Jeżeli nie ma antywirusa, prosta strona Wirus Total, gdzie bierzemy taki plik, wgrywamy go i chyba 100 antywirusów sprawdza i nam mówi, co to jest. Czy to jest legitny plik, czy jednak plik, na który powinniśmy uważać.
Fajne rozwiązanie.
Tak samo możemy tam wkleić linka, który dostaliśmy, bo to, że dostaliśmy linka, który wygląda jak link do profilu na LinkedInie, on nie musi nim być. On może wydawać, że jest tym LinkedInem. Ten taki phishing, takie fikcyjne rzeczy mogą przychodzić nam w wielu miejscach. Na Messengerze, w SMS-ach. Wysyłałaś coś kiedyś paczkomatem? Czasem przychodzą takie SMS-y, że dopłać tam 15 zł.
Tak.
Dokładnie to jest tego typu atak.
Okay.
I teraz zobacz, przychodzi taki SMS, który tam mówi, albo zainstaluj nową wersję aplikacji paczkomaty, żeby odebrać paczkę. I masz telefon, idziesz po paczkomat w okresie świąt, w okresie wielkiej sprzedaży, idą takie kampanie cyberprzestępców. Masz ten telefon, który jest telefonem prywatno-służbowym. Instalujesz aplikację paczkomatów, bo tak ci przecież dostałeś SMS-a legitnego, że masz zainstalować aplikację, a ta aplikacja robi coś złego. No i niechcący ma dostęp do danych firmowych, tak? Mówię przypadkowo, bo te ataki są nie wycelowane w daną firmę, tylko po prostu we wszystko. Co tam znajdziemy, to wykorzystamy.
Strach się bać.
Tak. Nie klikać. No jeden znajomy właśnie z cyberbezpieczeństwa mówił, że najlepiej nie klikać w linki, tak? No ale znowuż, wróćmy sobie teraz do tych menadżerów haseł, bo one mają taką fajną funkcję. Jeżeli będziesz się logowała na jakiś portal, który jest to wewnątrzkorporacyjny do zarządzania, nie wiem, kadrami i tak dalej, albo jakiś portal z ogłoszeniami o pracę, to jeżeli przypadkowo wejdziesz na portal, który ma jedną literkę zmienioną, to menadżer haseł nie uzupełni ci hasła. Bo to nie jest według niego ta strona, tak?
Okay.
On zobaczy, że tam nie ma literki I, tylko jest małe L i po prostu ci nie uzupełni. Jak ci nie uzupełnił, to znaczy, że nie jesteś na tej stronie, której powinna być. Mimo, że wygląda dokładnie tak samo ta strona. Więc menadżer haseł jest super.
To prawda.
Tak samo nie wpisujmy adresów z palca w przeglądarkę, bo możemy się pomylić. Używajmy zakładek. Bo jak mamy w zakładce zapisaną stronę, klikniemy w zakładce, no to wejdziemy tam, gdzie powinniśmy wejść, a nie weszliśmy w inną stronę. Znowu przychodzą czasem maile od banków, nie klikajmy w ten link. Jeżeli to bank coś od nas chce, zakładka, nie wiem, zakładka banki, wybieramy bank i wchodzimy.
Okay.
I menadżer haseł uzupełni nam login. Hasło, okej. Okay. Jesteśmy na stronie, która jest faktycznie stroną banku, a nie jakąś tam podrobioną z linka.
A teraz chwila przerwy. Jeżeli nadal tu jesteś, to znaczy, że odcinek Ci się podoba. Daj znać w komentarzu lub zostaw lajka i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, dzięki temu dostaniesz powiadomienie, jeżeli pojawi się nowy odcinek. A przy okazji, na co dzień zajmuję się rekrutacją, więc jeżeli szukasz pracownika lub pracy marzeń, wejdź koniecznie na jobhouse.pl.
A przy tej pracy zdalnej na co jeszcze zwrócić uwagę?
Ojej, na wiele rzeczy.
Co na przykład?
Kamera.
O. Stosujesz te takie zaślepki?
Nie, znaczy, może tak, mam tą zaślepkę, bo mnie denerwowało, że niektóre aplikacje do dawno temu domyślnie odpalały kamerkę. Ty jesteś niegotowa do wejścia na wideo, to kamerka się odpala, tak? Nie ma sensu ta zaślepka, no bo cyberprzestępca, no, po co ma się do ciebie włamać, żeby cię podglądać, tam nuda będzie. A dwa, jak ludzie idą do toalety często ze smartfonem, to czy zaklejają kamerki?
No, nie powiem.
A tam są dwie, z przodu i z tyłu.
Oglądałam kiedyś Czarne Lustro, taki serial i tam było straszne zastosowanie kamerek, więc...
Nie widziałem tego serialu, ale sobie wyobrażam. Natomiast bardzo często, i to są też fajne przykłady, można znaleźć w internecie, jak wpadają reporterzy do jakiegoś studia, do jakiegoś biura, coś tam nagrywają, wywiad, a za nami, o tutaj macie taką białą tablicę, nie? Albo tam za jakimś jest biała tablica, w kadrach się przejawia na tej białej tablicy login i hasło do czegoś. Nawet nasza kochana telewizja narodowa miała taką wpadkę, tak? Udostępniła przypadkowo login i hasło do jakiegoś systemu zarządzania chyba śmigłowym, lotniczym, pogotowiem ratunkowym.
O kurczę.
No bo to było gdzieś wypisane. Czyli znowu, jeżeli pracujemy z domu, zdalnie, ale wdzwaniamy się na jakieś wideo, pomyślmy, co mamy za sobą. Tak? Czy nie mamy tam jakiejś, nie wiem, tablicy korkowej, sobie nie zrobiliśmy mikrobiura w domu, na którym zapisujemy jakieś dokumenty, dane rzeczy i tak dalej. Bo to może przypadkowo zostać upublicznione. No większość aplikacji do wideo rozmów ma możliwość rozmycia tła lub stawienia czegoś fikcyjnego. No korzystajmy z tego.
Dobra.
Ja rozumiem, że wejście na wideo rozmowy jest zdecydowanie lepiej, bo wiemy, z kim rozmawiamy, czy ta osoba nie zrozkażona, nie patrzy w inny monitor, nie gra sobie w tym czasie w grę, albo na telewizję, no ale możemy rozmyć chociażby to tło i ukryć to, co mamy za sobą. W tej pracy zdalnej no, dużo ludzi pracuje niekoniecznie z domu, czasem z coworkingów. Pomyślmy, czy jesteśmy na telku i ktoś wokół nas nie słucha. Tak po prostu się nie przysłuchuje. Są budki, w których możemy spokojnie rozmawiać, wyciszone, a jak pracujemy w kawiarni, dużo osób w koło.
Ja często jeżdżę Pendolino i tam dużo nazwisk słyszę.
Dużo, no w Pendolino tak, dużo nazwisk, jak się dobrze przypatrzysz, to zobaczysz, co jest na laptopach. A jak nie musisz się przypatrywać, wyciągniesz telefon, zrobisz zoomę, zdjęcie i zrobisz zdjęcie.
O, widzisz.
Można się przed tym chronić.
Takie filtry?
Filtry, dokładnie filtry. 100 zł niecałe kosztują. Są magnetyczne do MacBooków, że przykładasz, magnetycznie się łapie. i pod pewnym kątem już nie widać. No prosty filtr, tak? Ja pamiętam, w podstawówce mieliśmy takie filtry na komputerach w sali. Bardzo stare.
Niektóre te nowsze komputery mają nawet wbudowane takie technologie chyba, prawda?
Wydaje mi się, być może. Mhm. Ale ja do swojego kupiłem po prostu taki screen protector, pod kątem nie widać. Mhm. Jest też fajny, bo się ten główny ekran nie brudzi, tylko ten. Zwłaszcza jak pracujemy w kawiarni. No i takie nauczenie się, jak to ja pamiętam, pracowałem w korporacji. Wystarczyło raz odejść od komputera, który był niezablokowany, to kolega podbiegał, wysyłał maila do wszystkich, dzisiaj stawiasz pączki, nie? To następnego dnia wszyscy uczyli się blokować komputer. Odchodzimy w kawiarnię od komputera, bo nas wezwali, bo kawa czy coś, blokujmy komputer.
Dobry,
ja mam taki przykład, fajny case z jednym bankiem, gdzie pani, która sobie pracowała, w trakcie pracy w kawiarni wyskoczyła jej aktualizacja oprogramowania, bo to był laptop służbowy, więc wymusili aktualizację oprogramowania. Ona nie mogła nic zrobić, więc sobie poszła na fajkę i telefon przed budynek. I na czas tej aktualizacji komputer wszystko wyświetlał, co można było zrobić, nie był zablokowany. Napisałem dosyć szybko do tego banku na Facebooku i w 17 minut zdalnie wyłączyli sprzęt. Stąd moje pytanie, czy prywatny komputer, czy służbowy. Na prywatnym byś tego nie mogła zrobić.
Tak.
A ten komputer był po prostu zostawiony. No widzisz, brak wyszkolenia pracownika, odchodzisz od komputera, zablokuj go, zabierz ze sobą. Tak, bo ktoś mógł po prostu ten komputer gwizdnąć. Zwykły złodziej, który po prostu chce go ukraść. Tak? I złodziej go ukradnie, sprzeda go gdzieś tam, ktoś wyciągnie z tego dane, sprzeda gdzieś dalej, niech aż na tym zarobi. Nie? Więc szkolenia dla pracowników, jak najbardziej. Sprzęt raczej służbowy. Nie jest możliwość prywatnego, ale unikajmy. No i ta praca zdalna, nie? To dużo się zmienia. Już nie mówię o takich rzeczach, czy korzystać z publicznego Wi-Fi, czy nie. Można korzystać z publicznego Wi-Fi, bo dzisiaj tak naprawdę większość stron internetowych jest szyfrowana, więc nie ma takiej pokusy, że ktoś podsłucha tą rozmowę, no ale znowuż, można lepiej wykorzystać swój telefon, łącze to komórkowe, one nie są drogie, lub jakiś VPN firmowy, jak się dostajemy do zasobów, tak? Zawsze powinniśmy też sobie takie zadać pytanie, czy akurat w tym momencie, siedząc w kawiarni, gdzie jestem rozkojarzony, piję kawkę, muszę dostać się do bardzo ważnych dokumentów danych w firmie. Czy to nie może poczekać? To jest sprawa życia i śmierci. Lepiej zrobić to z bezpiecznego miejsca, no bo różne rzeczy mogą się wydarzyć. Ktoś może nas, nie wiem, specjalnie obserwować, targetować, bo są w dużych korporacjach, no cyberprzestępcy upatrują sobie ofiarę, tak, przez którą chcą się dostać do wewnątrz korporacji, lub po prostu może coś się zdać przykrego, co o czym nie chcieliśmy, tak? Więc lepiej unikać, jak to mówi się, dmuchać na zimne, niż kusić los, nie?
Zdecydowanie. No dobra, gdyby kogoś zainteresował ten temat, co polecasz? Czy masz jakieś miejsca, które cię inspirują w kontekście bezpieczeństwa takiego korporacyjnego, a może jakaś ciekawa książka na ten temat?
Wiesz co, dużo jest takich miejsc. Ja polecam takie portale, serwisy internetowe jak niebezpieczni.pl, zaufana3strona.pl i na przykład sekura.pl. Trzy takie topowe strony, które mówią o bezpieczeństwie, o aktualnych, nie wiem, atakach, które idą w sieci. Tego jest naprawdę sporo.
Okay.
A nawet czasem po prostu czytanie popularnej prasy. Tam będzie o tych wyciekach, co się komuś wydarzyło. No bo tego jest pełno. My żyjemy w cyfrowym świecie. On będzie coraz bardziej stał się cyfrowy. Tak wchodzi niedługo. Pewnie M-obywatel stanie się tożsamy z dowodem osobistym. No więc zobacz, no jak masz telefon niezabezpieczony.
No.
I tak dalej. No ktoś może ci tą wykrać cyfrową tożsamość. Tak? I może zrobić to na skalę masową. Więc no musimy myśleć o tym bezpieczeństwie, tak? No ja wiem, że pamiętamy o tym, żeby zamknąć mieszkanie na dwa spusty, jak wyjeżdżamy i tak dalej, no ale tam, no kto będzie mi się chciał włamać na mojego fejsa, nie? No ale ty na tym twoim fejsie obsługujesz 10 fanpage'y.
To prawda. Gdyby ktoś chciał cię znaleźć, gdzie najlepiej ciebie szukać, żeby skorzystać z twojej pomocy albo dopytać jeszcze w
tych kwestiach. Wiesz co, kamilporębiński.pl, moja strona. Mail hello@kamilporembiński.pl, no albo pod tym imieniem i nazwiskiem LinkedIn, Facebook. Najczęściej te portale.
Dobra, to polecamy, a ja bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Za straszną, ale wartościową rozmowę.
Nie taka straszna.